Partnerem audycji jest Orlen.
Ludzie i pieniądze.
Rynki reagują na wybory w Polsce. Indeks WIG 20 wczoraj o ponad 5% w górę. Rekordy w OZE, również w naszym kraju. Energia ze słońca i wiatru dała połowę wyprodukowanego prądu. Jest coraz mniej Polaków. Z nowych danych wynika, że w pierwszym półroczu tego roku liczba ludności naszego kraju zmniejszyła się o 68 tysięcy osób. Między innymi o tym już za chwilę Iwona Wysocka. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio goście Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przemysław Kitowski, menadżer i ekspert WSB Merito Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj główne indeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych ostro w górę. Główny WIG poszedł w górę o 4,32%, WIG 20, czyli 20 największych spółek o 5,31%, WIG 20 rozliczany w dolarach o 7,25%. Obroty były ogromne. Trzecie najwyższe w historii giełdy, wyniosły 3 miliardy 300 milionów złotych. Do tego złoty się umacniał. Dolar kosztował wczoraj 4,21, euro 4,45, frank szwajcarski 4,68. W nocy taka mała korekta, a teraz jak spoglądam na to, co się dzieje w tej chwili, to również złoty dalej się umacnia. Już dolar kosztuje 4,21, euro 4,44, frank szwajcarski 4,67. W górę giełda WIG, główny indeks, a przypomnę, o 9 ruszyły notowania, plus 1,46%, WIG 20 2,64%, więc sporo. Właśnie, idą akcje w górę, giełda w górę, rynek finansowy zareagował tak na wybory. Co to może oznaczać? Czego spodziewają się inwestorzy po przyszłym rządzie?
To jeżeli mogę, to zacznę.
Przemysław Kitowski.
Jeżeli chodzi o rynek, to rynek jasno dał do zrozumienia, że oczekuje jakby poprawy przepływu kapitału i długoterminowej poprawy jakby inwestycji, które do nas trafią. Prawdopodobny scenariusz, który tutaj na rynku się odbył, pomimo tego, że już jakieś parę dni temu zostały obniżone stopy procentowe, które raczej powinny sugerować, że chociażby złoty będzie tracił, to tutaj po wyborach optymizm jest taki, że prawdopodobnie za chwilkę będziemy mogli uzyskać tak prounijnie środki, które będziemy mogli tutaj inwestować, że z zagranicy te firmy, które do tej pory nie były pewne, co się będzie działo, w którą stronę moglibyśmy pójść, jeżeli chodzi tak naprawdę o rozmowy i pozyskiwanie środków z Unii, to teraz czują troszeczkę taką odwilż i są nastawione do tego pozytywnie. To jest bardzo fajne, że wczoraj jeszcze to rosło i dzisiaj te wzrosty nadal są. To znaczy, że cały czas te odczucia są takie pozytywne, bo z reguły po szybkich wzrostach następuje gdzieś tam korekta. No my tutaj tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak to będzie z tym naszym rządem, kiedy on powstanie, czy będą jakieś perturbacje, które mogą na to wpływać na rynek, ale na razie jest to wszystko postrzegane bardzo pozytywnie.
Szczególnie szły w górę akcje banków i tak się zastanawiam, czy to może być wyraz oczekiwania złagodzenia na przykład wakacji kredytowych, czy może spodziewają się bardziej jastrzębiej polityki Rady Polityki Pieniężnej. Maciej Kazienko.
Ja bym tutaj zauważył jeszcze jeden aspekt takiego optymizmu na giełdzie papierów wartościowych. To jest związane z tak zwanym rychłym odblokowaniem środków KPO. Oczywiście w mojej ocenie blokada środków KPO była ingerencją w naszą suwerenność wyboru. To była decyzja polityczna. i to zawsze budziło mój niepokój i mój sprzeciw. Zaś gdy chodzi o kwestie związane z wyzwaniami dla nowego rządu, to na pewno w interesie polskiej gospodarki będzie kontynuacja programu Polska Strefa Inwestycji, program wspierania nowych inwestycji, który uruchomiono 5 lat temu, który
czyli
doskonale się sprawdził.
Cały kraj jak jedna wielka
dokładnie
strefa ekonomiczna.
Cały kraj, w każdym miejscu w Polsce można utworzyć, można powiedzieć, zalążek strefy. I warto też przypomnieć, że przez 20 lat funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w tym starym, można powiedzieć, modelu w Polsce zainwestowano 120 miliardów złotych, zaś tylko przez 5 lat funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji zainwestowano 110 miliardów złotych. I to były inwestycje realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. To pokazuje, jak dobrze skrojony był to instrument wsparcia nowych inwestycji i warto byłoby, aby nowy rząd, który powstanie, czy to z udziałem Prawa i Sprawiedliwości, czy z udziałem partii opozycyjnych, żeby jednak ten projekt kontynuował, bo on doskonale wspierał właśnie rozwój małego polskiego kapitału.
No a ja powiem, że pan prezes wie, co mówi, bo jest przedstawicielem jednej z najlepszych stref ekonomicznych na świecie i w Europie.
Tutaj, pani redaktor, jeżeli mogę,
proszę,
jeszcze, bo powiedziała pani o tych bankach i tutaj takich, to też jest bardzo ważny temat. Tutaj po tych wyborach rzeczywiście ludzie są coraz bardziej optymistyczni, że niektóre rzeczy mogą się pozmieniać, takie jak zbyt duże rozdawnictwo pieniądza, a banki to, że wakacje kredytowe, które były na nich bardzo dużym, kolosalnym obciążeniem, mogą zostać ukrócone. Stąd też właśnie ten przypływ szczególnie do banków, bo liczą na to, że jakbyśmy spojrzeli historycznie, to banki miały bardzo solidne przychody i tam one bardzo fajnie się mogły rozrastać. Niestety niektóre polityczne decyzje, być może dobre dla obywateli, nie były dobre dla banków i teraz prawdopodobnie myślą w ten sposób, że to się ukróci. A czy to się tak naprawdę zmieni, czy się nie zmieni, to my tego nie wiemy. Na razie jesteśmy optymistycznie do tego nastawieni.
No to teraz zmieniamy temat, przechodzimy do OZE i okazuje się, że jesienny wiatr i słońce, którego było tej jesieni naprawdę dużo, zrobiły swoje. W pierwszy weekend października odnawialne źródła energii zapewniły naszemu krajowi ponad połowę potrzebnej energii, informuje o tym Interia Biznes. 7 października około godziny 11 łączna moc z OZE przekroczyła 10 gigawatów. 8 października w samo południe ponad 13 gigawatów. No to zadam proste pytanie, czy warto inwestować w OZE?
Oczywiście warto, ale pod pewnymi warunkami i w pewnych okolicznościach. I tutaj jako Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna właśnie w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy budowę własnej farmy fotowoltaicznej w Barcinie, to jest województwo kujawsko-pomorskie. I uważamy, że budowa takich generacji OZE-owych powinna następować w sposób rozproszony, czyli one powinny powstawać blisko odbiorcy. I wtedy rzeczywiście będzie efektywne wykorzystywanie tej energii i będzie można tę energię bez koniecznego przesyłu, a także strat na tym przesyle, właśnie wykorzystywać w przemyśle. I stąd zachęcamy poprzez własne działania, własne inwestycje do tego, żeby właśnie takie własne źródła wytwarzania OZE budować przy zakładach produkcyjnych i w każdym wniosku, który składany jest do nas w celu uzyskania decyzji o wsparciu, w zasadzie już jest obowiązkowo w tej chwili budowa własnego OZE. Ale oczywiście pani mówi tutaj o tym wykorzystaniu OZE i o coraz większych mocach produkowanych z OZE, ale musimy też jakby mieć świadomość, że te OZE nie rozwiązuje sytuacji. Musimy to bilansować stałymi źródłami stabilnej generacji. I tutaj niestety przez najbliższe lata jeszcze to będzie oczywiście, to będą paliwa kopalne, będziemy przechodzili także na gaz, no i liczymy na to, że w przyszłości będzie to wodór. Ale
i atom.
I atom oczywiście, jak najbardziej. Skupiłem się na razie na OZE, bo takie
tak
było
jest,
pytanie.
Tak jest.
Ale oczywiście wszyscy wiemy, żeby w zimowy poranek bezwieczny mieć prąd w gniazdku, kiedy nie wieje i nie świeci, to musimy tę energię produkować na razie z paliw kopalnych i to jeszcze przez długie lata będzie się działo w Polsce.
Mhm.
Tak, tutaj pan prezes bardzo fajnie opowiedział o tym, jak to działa i rzeczywiście nie ma się tutaj możliwości nie zgodzić. Jednak ja bym chciał spojrzeć na to troszeczkę szerzej, jeżeli chodzi o te też procenty. Tak naprawdę mieliśmy ostatni rok w naszej gospodarce, czy ostatnie lata, nie były najszczęśliwsze. I jeżeli spojrzymy też na cenę energii, to kiedy spojrzymy na zużycie, konsumpcję naszą energii, to widzimy, że w firmach ponad 10% spadku zapotrzebowania. Dlaczego? Bo część się po prostu zamknęła. Część oczywiście zaczęła stosować pewnego rodzaju, czy to właśnie OZE, czy pewnego rodzaju mniejsze zużycie energii poprzez naprawdę różnego rodzaju zmian maszyn, czy różnego rodzaju możliwości. W naszych domach, kiedy zaczęliśmy, jak ta cena rośnie, czy będzie rosła, bo my cały czas mieliśmy to finansowanie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to też ludzie zaczęli trochę racjonalniej z tej energii korzystać.
I kupujemy energooszczędne sprzęty. Zaczęliśmy na to zwracać uwagę.
Dokładnie. To widać i to jest bardzo fajne, racjonalne. Jeżeli chodzi o OZE, no to jest oczywiście dobra droga. Tylko no, tak jak tutaj pan prezes powiedział, jest z niej wiele problemów. Największy problem jest taki, że kiedy zainstalujemy sobie na przykład panele fotowoltaniczne, to część energii my możemy zużyć, ale większość my oddajemy gdzieś do sieci, a potem z sieci odkupujemy. W zależności, w którym momencie to miejsce sobie z fotowoltaikę założyliśmy. Dlatego pewnie prawdopodobnie kolejnym krokiem, który byłby w jakiś sposób rozwiązaniem, byłoby magazynowanie energii. Problem z magazynami i z bateriami, a to przerabialiśmy u nas w firmie już od wielu, wielu lat, jest taki, że po pierwsze są cały czas koszmarnie drogie, po drugie one się bardzo szybko tracą na pojemności, na jakości, a potem co z tym zrobić, bo to nie jest najczystsza rzecz do utylizacji. Więc mamy cały czas duży problem. Jeżeli mamy potężne elektrownie wiatrowe, świetnie, tylko to znowu pan prezes powiedział, no ale my chcemy w centralnej Polsce nagle się zasilić, a nasze sieci przesyłowe, nie dość, że są stratne, to jeszcze nie są wcale tak, nie mają takich możliwości przeniesienia tej energii. Więc musimy jeszcze, w dobrą stronę idziemy, ale jeszcze naprawdę wiele przed nami, żeby ten cały obrazek był poporządkowany, żeby wszystkie elementy były do siebie dodane, żeby to rzeczywiście funkcjonowało tak, jak powinno.
Tutaj może też uzupełnię albo odniosę się do tej wypowiedzi, ponieważ pan wspomniał o tym, że jest mniejsze zużycie energii, dlatego że ileś tam firm się zamknęło. Ja bym to raczej interpretował w ten sposób, że rachunek za energię elektryczną był najlepszym motywatorem do tego, żeby zacząć tę energię oszczędzać. I po prostu były prowadzone potężne inwestycje w zakładach przemysłowych, wymiany urządzeń energochłonnych na te energooszczędne oraz następowała optymalizacja zużycia energii, czyli po prostu tą energię zużywano w okresach, kiedy ona była tańsza. Tak organizowano pracę, żeby w szczytach zapotrzebowania robić przerwy na przykład w pracy. Więc jakby to nie jest tak wprost, że coś się zamyka z uwagi na koszty energii, tylko po prostu te koszty powodują pozytywne zjawiska związane właśnie z poszukiwaniem oszczędności. A w kwestii magazynowania oraz sieci. Sieci oczywiście są i będą rozbudowywane, ale one jakby nie są z gumy, one tej energii nie wchłoną. Tą energię trzeba zużyć bądź zmagazynować. Tu słusznie pan powiedział, że te magazyny są bardzo drogie i one nie wiadomo jak długo będą prowadzone w inwestycji w magazyny, to one nie zabezpieczą jakby naszych potrzeb, żeby w momencie, kiedy nie będzie wiało i świeciło, żeby ten magazyn energii nas zasilał w tą energię z gniazdka. Więc po prostu jesteśmy skazani na to, że przez jeszcze jakiś czas, póki nie wybudujemy właśnie atomu, bądź nie udoskonalimy technologii pozyskania wodoru i produkcji z wodoru energii elektrycznej, dopóty będziemy po prostu musieli jeszcze korzystać z paliw kopalnych i sobie radzić właśnie w ten sposób, jak do tej pory sobie radzimy.
No dobrze, ale te magazyny przydomowe w tej chwili przecież są dopłaty, można skorzystać z tego, przynajmniej osoby prywatne, które mają dom, mają albo no, jakiś jasne, mały wiatraczek, bo to też się no już tak, powoli zdarza, albo właśnie fotowoltaikę. Czy one nie są jeszcze na tyle wydajne, żeby zabezpieczyć właśnie prąd, mówię o magazynach, w momencie, kiedy słońce przestanie świecić, jest niebo zachmurzone, no, ciężki listopad na przykład.
One nie są na tyle wydajne, mm-hmm, żeby zgromadzić tyle energii, żeby ona nam starczyła przez całą noc do zasilania jakichś urządzeń pracujących
czyli
w domu.
Lodówka na przykład.
No niestety
tak,
nie, to, mm-hmm, to by trzeba było naprawdę dużo, dużo zainwestować i to nie są wielkości, które są proponowane z dofinansowaniem, a poza tym też trzeba pamiętać, że na te fotowoltaikę i magazyny, to starać się stać zaradnych i zamożnych. Co z ludźmi, na których na to nie stać? Oni będą musieli korzystać z tej energii, z gniazdka pochodzącej z produkcji z czarnej energii. Więc jakby, no trzeba jakby pomyśleć też o wszystkich, którzy są użytkownikami tej energii. Tak więc te dofinansowania oczywiście, one są na zachętę, ale one też nie rozwiązują problemu, dlatego że te magazyny nie mają takiej pojemności jeszcze, żeby zabezpieczyć nasze zapotrzebowanie.
Tutaj, panie redaktor, chyba najprościej będzie, żebyśmy sobie to wszyscy wyobrazili w taki sposób. Jeżeli mam laptopa i go naładuję do pełna, to jeżeli ja korzystam z jego, powiedzmy, jakichś minimalnych ustawień, coś tam sobie na przykład piszę w Wordzie, to ta bateria jest mi w stanie wytrzymać kilka godzin, nawet w niektórych przypadkach kilkanaście. Jeżeli ja zacznę zużywać tą energię mocniej, czy procesor zacznie się grzać, bo będą jakieś obróbka graficzna, jakaś gra, czy coś innego, to się okazuje, że nagle to wszystko spada. I podobnie jest w domu. Że jeżeli mamy wiele elementów, które są do sieci podłączone i konsumują energię, no to one po prostu muszą skądś tą energię brać. I teraz nie ma problemu, jeżeli ktoś ma pieniądze, żeby zrobić odpowiednio duży magazyn energii, tylko cały czas problem z tym magazynem energii jest przy osobach, które nawet mają dużo pieniędzy, że za jakiś czas nawet bateria w laptopie, państwo pewnie wiecie, ma ileś cykli ładowania.
No to bardzo sugestywnie pan
potem
tłumaczy.
Potem traci swoją pojemność. Już nie mówię o prądach upływowych, które też tam wpływają na utratę pojemności. I za jakiś czas po prostu mamy 50, 30, 20% pojemności, więc coś mówi, no nie, kupuję nowy magazyn. I co z tym, co teraz trzeba będzie wyrzucić, co z tym zrobić? Nie? To jest taki duży problem.
Czyli miks energetyczny da poczucie bezpieczeństwa, a ja tylko dodam, że Polska jest drugim po Niemczech krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liderów wzrostu produkcji energii ze słońca. No i skoro też jest taki boom, to może warto zainwestować w firmy zajmujące się fotowoltaiką, bo wygląda na to, że nadchodzą złote czasy dla firm, które chcą to produkować i zakładać. Wziąwszy pod uwagę też dyrektywy unijne, w związku z którymi na przykład od roku 2029 każdy nowo wybudowany dom jednorodzinny będzie musiał posiadać instalację fotowoltaiczną.
Panie redaktor, ale my jesteśmy nad morzem i korzystamy w dużej mierze z wiatru, więc chciałem też przekazać tą dobrą informację o otwarciu fabryki wież wiatrowych na terenach Stoczni Gdańskiej. Duże przedsięwzięcie.
Na Wyspie Ostrów na Wyspie też Ostrów, informowaliśmy, tak ale jest. Proszę mówić.
Więc inwestycja bardzo poważna. Kapitał hiszpański i Agencja Rozwoju Przemysłu, czyli polski kapitał. Przedsięwzięcie, które ruszy na wiosnę z budową wież wiatrowych do naszych projektów offshore'owych na Bałtyku. Tak więc będziemy mieli tutaj, już mamy w strefie inwestora z zakresu offshore'u. To jest dobra wiadomość.
No to ja chciałam tylko jeszcze dodać w takim razie, zresztą sobie to też wypisałam, OZE to też nowe kompetencje, nowe technologie i nowe miejsca pracy. Zmieniamy temat. Liczba ludności naszego kraju w pierwszym półroczu spadła o 68 tysięcy, podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła minus 0,18%. W pierwszym półroczu poprzedniego roku liczba ludności w naszym kraju także się zmniejszyła, wtedy więcej, bo o 80 tysięcy. No i właśnie, czy i jak można jakoś temu zapobiec? Kolejne rządy próbują i no efekt jest taki, że nas ubywa.
Tak, ja tylko mogę spojrzeć na to, co robią różne kraje na świecie, bo ponieważ jesteśmy krajem, powiedzmy, rozwiniętym i tutaj patrzymy na dzietność, to rzeczywiście raczej model rodziny w Polsce to jest jedno dziecko albo dwa. Skoro dwie osoby mają dwójkę dzieci, to jest tak zwane utrzymanie w ogóle możliwości produkcyjnych później, ale tak naprawdę liczebności osób. Przy jednym mamy o połowę mniej. No i teraz nie widzimy prawdopodobnie na razie możliwości, żeby Polacy po prostu mieli o wiele więcej dzieci. Więc patrząc na to, co robią kraje za granicą inne, to nas pewnie też to czeka, że będziemy musieli sprowadzać do siebie osoby z innych krajów, które mają jakby naddatek, bo generalnie na świecie ludzi jest coraz więcej. Są różne modele, które stosują kraje. Na przykład w Stanach Zjednoczonych przyjmują osoby do wojska. Jeżeli się odbędzie służbę wojskową, to można zostać na przykład obywatelem, dostać obywatelstwo. Są kraje, które po prostu ściągają właśnie osoby wykwalifikowane do pracy i też mają pewne gwarancje, więc no, trzeba będzie do tego racjonalnie podejść. My od tego raczej nie unikniemy. Będzie nas czekało coraz więcej możliwości, tak jak pani redaktor mówi, pracy. Będziemy chcieli się rozwijać, ale będzie brakowało pracowników, więc będziemy musieli ich po prostu ściągać z zagranicy i budować tutaj taki model państwa, gdzie też będziemy mieli osoby nie tylko z naszej narodowości.
Ja bym raczej tutaj skupił się na podejmowaniu działań związanych z promocją dzietności, w udoskonalaniu programów, które wspierają właśnie posiadanie dzieci, zakładanie rodziny, dbanie o odpowiednią edukację, o ochronę zdrowia, o te wszystkie programy społeczne, które myślę, że powinny coraz bardziej promować właśnie dzietność polskich rodzin. I to jest, wydaje mi się, zadanie do zrealizowania, zadanie do spełnienia. I być może właśnie te wszystkie programy społeczne, które do tej pory funkcjonowały, wymagają pewnych modyfikacji, pewnych jakichś ulepszeń, po to, żeby rzeczywiście młodzi ludzie zechcieli mieć więcej niż jedno dziecko.
Ułatwianie kobietom powrotu do pracy, bo z tym nie zawsze jest tak prosto. Ja bym powiedziała, że niekoniecznie prosto.
Tak, znaczy generalnie jest dużo możliwości. Na przykład we Francji też od któregoś dziecka już jest na przykład emerytura gwarantująca to, że ktoś daje pieniądze, no bo to jest taki przy czwórce, piątce dzieci, to jest taki wysiłek, że no, ciężko jest w ogóle przez jakiś czas w ogóle myśleć o powrocie do pracy. Problem jest tylko taki, jeszcze jakbyśmy spojrzeli na naszą gospodarkę, że mamy rozbudowywać wojsko, mamy mieć, nasze społeczeństwo się starzeje, więc prawdopodobnie i tak, kiedy byśmy robili takie programy, to jest kwestia pokolenia, więc to jest stanowczo już za późno. Więc zanim nie przystąpimy do takiego racjonalnego podejścia do tego, żeby u nas żyło się po prostu na tyle dobrze, żebyśmy chcieli mieć duże rodziny, żeby te rodziny miały spokój, gwarancję, bezpieczeństwo. I dach nad głową, to niestety, ale będziemy musieli sięgnąć do takich o wiele szybszych metod, nie zawsze, powiedzmy, popularnych i akceptowanych przez wszystkich.
No i więcej na ten temat już nie porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, i Przemysław Kitowski, menadżer i ekspert WSB Merito Gdańsk. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Partnerem audycji jest Orlen.